Nie lękajcie się, przestrzegajcie 10 przykazań rodzinnych. To tytuł wykładu profesora Bogdana de Barbaro. Psychiatra kliniczny, psychoterapeuta, przyjechał do nas z Krakowa, jest legendą. Oddaję głos panu profesorowi.
Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę się boję, że niekoniecznie sprostam oczekiwaniom państwa. Otóż ja z zawodu jestem psychiatrą, ale pracuję głównie jako psychoterapeuta i terapeuta rodzinny. I to mogłoby być jakimś punktem wyjścia. I rzeczywiście to, o czym będę mówił, to będzie, niby to będą przykazania rodzinne, ale to będą też takie przykazania terapeuty rodzinnego. Czyli świadom tego, że tutaj na sali są i ludzie, którzy pomagają rodzinom i są rodziny, to spróbuję powiedzieć coś, co będzie, że tak powiem, na styku. Będzie to poniekąd doświadczenie osobiste, w tym mianowicie sensie, że oprócz tego, że jestem ojcem i mężem, to jestem dziadkiem Szymka, który tutaj koło mnie jest. On się oczywiście zgodził, żeby... On bardzo lubi, jak ja mu mówię, że o nim mówię. I on lubi występować. Ja jestem jego dziadkiem adoptowanym, no i to mnie, jakby to powiedzieć, legitymizuje, żeby tutaj przed państwem wystąpić. 10 przykazań rodzinnych to są oczywiście nie tak przykazania, co pewne zasady, którymi kieruje się na przykład terapeuta rodzinny, a ja wierzę, że także są to zasady, które mogą się przydać nie tylko terapeutom, tylko po prostu w rodzinie. Gdy się zastanawiamy, jak patrzeć na rodzinę, czy jak rodzinę zrozumieć, czy jak rodzina może się zmieniać w dobrym kierunku. I te 10 punktów, które tutaj jest wymienionych, to są punkty, które, jeśli państwo wytrzymacie, to tak będę z państwem omawiał. Też sobie pomyślałem, słuchając poprzedniego przemówienia, że to będzie jakiejś, może nie tyle opozycji, co takim kontrapunkcie do tego, bo ja będę mówił troszkę z pozycji naiwnej. Ja będę mówił tak, jakbym uznał, że wszystko dobre jest możliwe. Tak jak na początku słuchałem, co myślałem, że my się tym nie różnimy, że oboje mięsa nie jemy, ale później na koniec pan mówił też, że to jest nasze podobieństwo na pewno. Ale później, jak pan mówił o takich różnych dobrych rzeczach też, to też uznałem, że to nas łączy. No ale już wstęp 6 minut i do roboty. Pierwsza sprawa, która mi się wydaje być dość fundamentalna, gdy terapeuta patrzy na rodzinę i próbuje pomóc, to musi zmienić dość fundamentalny obyczaj naszego umysłu. Mianowicie obyczaj naszego umysłu jest taki, zresztą chroniący nas przed wszystkim złym, że myślimy przyczynowo-skutkowo, że najpierw jest przyczyna, a potem jest skutek. Najpierw na przykład wirus osiądzie na tylnej ścianie mojego gardła, a później mam grypę. Albo najpierw skoczę z pierwszego piętra, a później mam złamaną nogę. I jest przyczyna i skutek. Natomiast w przypadku refleksji nad tym, co się dzieje w rodzinie, nieporównanie bardziej użyteczna i powiedziałbym wręcz trafniejsza jest metoda myślenia tak zwanego cyrkularnego, czy kolistej przyczynowości. Na przykład, łatwiej będzie dać przykład z mężem i żoną, ale to jest aplikowalne w ogóle do świata ludzkiego i międzyludzkiego zwłaszcza. Jeżeli jest bardzo bierny mąż, bierny, nie biedny, tylko bierny, to wtedy żona bywa aktywniejsza. Tutaj państwo macie A i B zaznaczone, to jest właśnie po to, żeby tak dyskretnie o tym powiedzieć. No ale jeżeli aktywniejsza jest żona, no to czyni, że mąż jest bardziej bierny. A jeżeli mąż jest bardziej bierny, to żona jest bardziej aktywna. No i tak dalej. I to jest taki najbardziej banalny przykład przyczynowości kolistej czy cyrkularnej. I niewątpliwie do takiego myślenia skłania obserwacja tego, co się dzieje w rodzinie. Bo chociaż to wydaje się być takie logiczne, to na ogół mamy zwyczaj jednak myśleć linearnie. To znaczy, że na przykład ktoś jest niegrzeczny, no to ja go będę karał. Ale przecież też tak może być, że ktoś, jeżeli jest związek emocjonalny między karzącym a tym, który jest karany, to nieraz tak bywa, nie wiem, czy to też jest obserwacją państwa, że ktoś, kto jest karany, w ten sposób zaczepia karzącego, że coś ta rozrabia i potem będzie, no może ułomny, ale jednak związek uczuciowy między tym karzącym a karanym. Więc to jest, powiedziałbym, epistemologia, to jest ta, ten sposób patrzenia, to jest to, w jaki sposób my, jako terapeuci rodzinni, ale też jako uczestniczący w rodzinie, będziemy próbować wnikać w zjawiska dziejące się w rodzinie. Druga sprawa, która wydaje się być bardzo ważna dla terapeuty rodzinnego, no zupełnie fundamentalna, ale kto wie, czy nie aplikowalna także do państwa sytuacji, obojętne czy jako rodzic, czy jako terapeuta, czy jako pracownik socjalny, to jest kwestia neutralności. Kategoria neutralności jest w ogóle w psychoterapii taką fundamentalną. Można różnie ją oceniać i w różnych szkołach terapeutycznych jest to różnie rozumiane. Spodobało się, co powiedziałem. Mianowicie czasem to jest rozumiane jako pewien rodzaj nieobecności, takiej neutralności Szwajcarii w czasie II wojny światowej. No wiemy, na czym ta neutralność polegała, ale gdy ja mówię o neutralności, mam na myśli inną sytuację, bardziej chodzi o to, żeby nie oceniać. To jest znowu paradoksalnie bardzo trudne zadanie. W gruncie rzeczy nieustannie oceniamy. Nawet nie, jeżeli to nie jest ocena moralna bezpośrednio, oto zły człowiek albo oto dobry czyn, to i tak ta idea oceniania nam towarzyszy, jakby porządkując nam świat i mówiąc, kędy iść. Tymczasem, jeżeli mamy pomóc, jeżeli mamy się przydać, jeżeli mamy być użyteczni, bardzo ważnym zadaniem, wyzwaniem jest właśnie nieocenianie. Ta, jak Państwu mówiłem, Państwu o tej cyrkularności, to ta cyrkularność niekiedy się przejawia w takiej pętli, czy w takim tańcu między skrzywdzonym a krzywdzącym, albo między kimś, kto się czuje winny, a kimś, kto się czuje skrzywdzony. I w gruncie rzeczy ten taniec skrzywdzony, winny właśnie jest wysycony tą stronniczością i tą tendencją do oceniania. No więc pytanie, czy my jesteśmy w stanie opisywać, czy my musimy oceniać? Dla terapeutów ze szkoły mediolańskiej, mówię o nich dlatego, że mnie osobiście są bardzo bliscy i w swojej pracy codziennej bardzo chętnie się do ich zasad odwołuję. Dla nich to jest kwestia tego, czy my patrzymy przez wzorzec etyczny czy estetyczny. Wzorzec etyczny mówi, co jest dobre, a co złe. No i oczywiście nasuwa się w tym momencie wątpliwość, czy to znaczy, że ja upadłem do jakiegoś nihilizmu i gotowości równania złego z dobrym. Nie, to nie o to chodzi, żeby nie było tej różnicy między tym, co dobre, a co złe. Chodzi jednak o to, że jeżeli ja chcę zrozumieć, co się dzieje w rodzinie, to lepiej zobaczyć na przykład, czym się różnią te dwie osoby. Albo, odwołując się do tej cyrkularności, co powoduje jedno, co powoduje drugie. Będziemy szukać, jak zrozumieć? Zauważcie Państwo w tym przykładzie aktywnej żony i biernego męża. Jeżeli jeden na drugiego będzie się żalił, że ten drugi jest nie taki jak trzeba, no to wywołać w nas może odruch oceny. No ten jest niedobry, bo za aktywny, albo ta jest niedobra, bo za bierna, albo odwrotnie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to w sprzężeniu, że to jest ich wspólny taniec, że jedno powoduje drugie, a drugie powoduje jedno, no to już możemy się odsunąć nieco od tej tendencji do oceniania i możemy popatrzeć na to jako na ich, powiedzielibyśmy, wspólny problem. Ten taniec stanie się problemem, a o tym będę mówił jeszcze za chwilę. Wtedy będziemy mogli widzieć to sprzężenie, no i nie będziemy sędziami. Wiem, że tutaj są przedstawiciele palestry, to chcę powiedzieć, że ja mówię o tym, że nie powinniśmy być sędziami w pokoju domowym i na przykład dotyczy to też sędziów. To znaczy, jak ktoś jest w tym gabinecie czy w budynku sądowym, to proszę, żeby był sędzią, sprawiedliwym, a w domu to nie działa. Teraz następna historia. Dobrze jest mieć hipotezę. To znaczy, jeżeli chcemy jakoś zrozumieć sytuację, to szukamy jakiegoś opisu. Podkreślam, opisu, a nie oceny. Hipoteza to jest coś, co terapeuta powinien mieć w swoim rozumie. Niekoniecznie musi od razu się z tą hipotezą spieszyć i ugłaśniać, ale powinien nią dysponować, dlatego że taka refleksja poznawcza uspokaja. Jeżeli ja nie wiem, co się dzieje, jeżeli ja jestem tylko w chaosie, będę się zachowywał chaotycznie i będę wprowadzał dodatkowy niepokój. Natomiast jeżeli ja będę dysponował jakąś hipotezą, a zwłaszcza jeżeli to będzie hipoteza i neutralna, i cyrkularna, widzę punkt pierwszy i drugi, to wtedy może się to przydać, ale pod warunkiem, że będę umiał tę hipotezę zlekceważyć. I tu się zaczyna kłopot, dlatego że, nie wiem, czy Państwo też tego doznajecie, mianowicie, że jak przyjdzie nam jakaś myśl do głowy, a jeszcze w dodatku uważamy, że to jest myśl sensowna, to mamy dużą trudność z odklejeniem się od tej myśli. Im bardziej nam się wydaje, że jesteśmy przenikliwi, mądrzy i umiejętnie rozumujący, tym bardziej dana hipoteza może się stać dla nas pewną teorią, a ta teoria będzie stawała się pewnego rodzaju doktryną, jak źle pójdzie, pewną ortodoksją, i wtedy pojawia się to niebezpieczeństwo, że ta doktryna, ta hipoteza, ta teoria będzie nam zasłaniać rzeczywistość. Na to często cierpią terapeuci, nie tylko rodzinni, że jak się bardzo dobrze nauczą jakiejś teorii, jak bardzo przejdą dużo szkoleń w zakresie tej teorii, to później ta rzeczywistość, która do nich napływa pod postacią czy to pacjenta, czy tej rodziny, która przychodzi po pomoc, to ta rzeczywistość właściwie jest tylko po to, żeby te teorie uzasadnić, a nie udaje się wtedy dotrzeć do tego, jaka jest ta rzeczywistość zaiste, ta konkretna, ta indywidualna, ta wyjątkowa, jakby nie było. A więc dla terapeuty, ale kto wie, czy nie w ogóle dla każdego człowieka, bardzo użyteczną może być zasada, która się nazywa zasadą irrewerencji. Irrewerencja to znaczy lekceważenie. Czy ja potrafię zlekceważyć własne myśli? To jest dopiero wyzwanie. Jak ktoś się naczyta, albo jak ktoś się narozumuje, to ma olbrzymią trudność, żeby umieć własne myśli zlekceważyć. Przywiązujemy się do własnych myśli. No, są oczywiście tacy, którzy, nie będę mówił, jakie grupy społeczne, ale są tacy, którzy z własnej myśli tworzą swego rodzaju miecz. No więc chyba nie muszę dodawać, że w przestrzeni rodzinnej tego typu miecze no są w gruncie rzeczy poszerzonym samobójstwem, mówiąc metaforycznie. Irrewerencja jest więc swego rodzaju lekcją pokory. Głęboko wierzę, że użyteczną. No teraz może o tym zaciekawieniu. To jest dopiero świetna sprawa, być zaciekawionym. Mianowicie jest w nas tendencja do tego, żeby wiedzieć. Jeżeli właśnie jesteśmy tacy uczeni, naczytani i mamy tak zwane głębokie, osobiste doświadczenie, to mamy gotowość do wiedzenia. I rzecz jasna, wiedzieć, no to jest zacna rzecz, bo biada tym, co się w świecie nie orientują. Tyle, że wtedy może nam zabraknąć pewnego bardzo ważnego źródła dobrej energii, jaką jest właśnie zaciekawienie. Zaciekawienie, a nawet zdziwienie, bo w oryginale książki Czekina mowa jest o curiosity, czyli to jest, można tłumaczyć jako zaciekawienie albo zdziwienie. Czy my jesteśmy w stanie, znalazłszy się jakiejś sytuacji, być tą sytuacją zaciekawieni, czy też od razu szybko pojawia nam się jakiś szablon, jakaś kalka. Aha, to tak jak już kiedyś było, wiadomo. Albo ponieważ Malinowscy przypominają mi Kowalskich, to widocznie u Malinowskich jest tak jak u Kowalskich. I tym podobne skróty w naszej głowie chętnie powstają, tym chętniej im bardziej myślimy o sobie, że dobrze jest wiedzieć, bo wiedzenie jest znakiem mądrości. Otóż chciałbym Państwa zarazić przekonaniem, że lepiej nie wiedzieć, ale nie wiedzieć w sposób bierny, tylko nie wiedzieć w sposób aktywny, to znaczy zaciekawiać się, dawać sobie pytania. To jest troszeczkę tak, jakby rzeczywistość była taka, jaką ja w tej chwili widzę, albo rzeczywistość jest taka, jaką widzę w pierwszej odsłonie, ale potem są, można powiedzieć, kolejne kurtyny, kolejne zakamarki, kolejne nisze, kolejne znaki zapytania i wtedy można szukać i odnajdywać jakieś nowe i ciekawe. Nawiasem mówiąc, stan zaciekawienia, wcale niekoniecznie taki łatwy do uzyskania, to jest stan, który bardzo dobrze zapobiega zespołowi wypalenia, który grozi wszystkim pomagaczom. No, zawód pomagacz to jest i w medycynie, i w psychologii, i w psychoterapii, i w szeregu różnych dziedzin, i w socjologii, czy wśród pracowników. Mamy pomagać innym ludziom. I bardzo często jesteśmy narażeni na ten zespół wypalenia, bo jest coś żmudnego, trudnego, a zwłaszcza podobnego do poprzedniego i wtedy to ten zespół wypalenia nam grozi. Otóż stan zaciekawienia skutecznie chroni. Ja tak, jeżeli nie zabrzmi to pyszałkowato, to mogę powiedzieć, że chociaż jestem w wieku emerytalnym, to ciągle mnie ciekawi i nie mam zespołu wypalenia, bo mnie różne rzeczy dziwią. Ja tutaj ten obrazek Państwu pokazałem, by zwrócić uwagę na pewien szczególny aspekt stanu zaciekawienia. Widzicie Państwo, co jest charakterystycznego, po czym wiemy, że on jest zaciekawiony, ten młody człowiek. Nie tylko po tym, że oczy ma tak szeroko otwarte, jakby chciał zobaczyć więcej niż się da zobaczyć. Istotą tego obrazu jest, że on, tutaj się posłużę specjalnie przywiezionym z Krakowa wskaźnikiem, że on wykracza poza ramy. Państwo widzicie, on wykracza poza swoje ramy, poza to, co dotąd niejako w nim było. Czym był on ograniczony? Ramy ograniczają. I czy my potrafimy dać taki sobie znak zapytania do własnego myślenia, własnego postrzegania, własnych przekonań, żeby je przekroczyć, niekoniecznie żebyśmy je mieli obalać, żebyśmy mieli zaprzeczać temu, co wczoraj uważaliśmy, ale po to, żeby więcej zobaczyć. Jak nam się to uda, to się nam nie dzieje to, co jest jednym z większych nieszczęść, to znaczy nuda. Teraz też ważna zasada, właściwie ona dotyczy komunikacji, jak mamy rozmawiać, czy jak mamy się ze sobą porozumiewać. Właściwie możliwości są trzy, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają. Jedna możliwość jest taka, że pierwsza osoba do drugiej osoby mówi to, co ta druga osoba już wie. No i to jest sytuacja nudy. No bo jeżeli ja już wiem to, co mi ktoś drugi mówi, no to trudno mi być zaciekawionym tym, co ta pierwsza osoba mówi. Druga możliwość jest odwrotna, że pierwsza osoba do drugiej mówi coś, co jest w jakimś sensie odległe od mapy tej drugiej osoby. Na przykład, jeżeli ja bym Państwu powiedział, że do zjawisk irrewerencji może dochodzi do, zwłaszcza wtedy, kiedy identyfikacja projekcyjna występuje w fazie preedypalnej rozwoju psychoseksualnego, który powoduje, że fiksacja preanalna i tak dalej, to bym prawdopodobnie mógł przez Państwa zostać uznany nie tylko za dziwacznego, ale nie bardzo przydatnego w naszej konwersacji. To byłoby z kolei za odległe, za dziwne, za bardzo różne. I teraz sztuka rozmowy polegałaby na tym, żeby nie być ani identycznym, ani za odległym. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie, wierzę, w rozmowie, jak rozmawiać z drugą osobą, żeby różnica wzbogacała, żeby nie było ani nudno, ani dziwacznie. A więc to jest taka idea o optymalnej odległości. To jest też taka ciekawa historia z tą wielowersyjnością, mianowicie na ogół jesteśmy przyzwyczajeni albo mamy wręcz upodobanie do tego, żeby mieć jedną wersję świata. Znaczy, mamy pewien spokój, kiedy nie tylko tak jest tak, nie jest nie, ale kiedy sytuacja jest czytelna, kiedy wiadomo, jak jest. Tymczasem, zwłaszcza w terapii rodzin, jak przychodzi rodzina trzyosobowa, no to przynosi ze sobą co najmniej trzy wersje. Na ogół przynosi więcej wersji, bo każdy z nas w sobie też ma niejedną wersję. Jak na przykład ja miałbym opisać swoją sytuację rodzinną, to mógłbym ją opisać na przykład jako ojciec, który jest dumny ze swoich dzieci, albo jako mąż, na którego żona narzeka, że on ciągle wyjeżdża, albo jako pracownik klinik, no i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, ja mogę siebie opisywać poprzez głosy, które są we mnie. Nie głosy w znaczeniu psychiatrycznym, halucynacji słuchowych, tylko na przykład ja mogę mówić o sobie czy o świecie z perspektywy takiej, jak mój ojciec by o mnie myślał. No, synu, dzielny jesteś, że przemawiasz w Szczecinie. A mama, tylko synku, pamiętaj, żebyś się nie zaziębił. Czy masz znowu szalika nie wziął ze sobą. I to będą głosy, które we mnie będą. Nawet chociaż mój ojciec i moja matka nie żyją, to ja je w sobie jakoś mam. Ja wierzę, że dobrze jest mieć rozeznanie w tych głosach. Mało tego, jest sens wiedzieć, kiedy te głosy, w jakich kontekstach są silniejsze, a kiedy słabsze. Na przykład, kiedy się boję, inny głos się we mnie odezwie, może właśnie tego ojca, który mówi co dobre, a co złe, a kiedy będę w bezpieczeństwie emocjonalnym i w bliskości z kimś drugim, to będę bardziej pod wpływem głosu matki, która była czułą i kochającą kobietą. Dlaczego o tym do Państwa mówię? Dlatego, że zgoda na tą wielowersyjność to jest, ja wierzę, z jednej strony coś trudnego, bo tak jak powiedziałem, potrzebna nam jest jednoznaczność, ale z drugiej strony to jest coś bardzo użytecznego. W sytuacji, kiedy na przykład w rodzinie jest kilkoro dzieci, no to chciałbym zniechęcić rodziców do tego, żeby ustalali, które z dzieci ma rację po kłótni, która jakoś była ostra, a książki fruwały i nie służyły do czytania. To będzie bowiem taka sytuacja takiej, powiedziałbym, nachalnej wielowersyjności i ja wierzę, że jest w interesie rodzica tę wielowersyjność, jak mówimy w żargonie terapeutów, skontenerować, czyli przyjąć. Dla terapeuty rodzinnego to jest właściwie obowiązek zupełnie fundamentalny. Jak przychodzi rodzina do terapii, to biada terapeucie, który by chciał szukać tak zwanej prawdy obiektywnej. Zadaniem terapeuty rodzinnego, ale wierzę też, że każdego członka rodziny jest wsłuchać się w tych kilka opowieści. Do terapii rodzinnej przychodzą ludzie wtedy, kiedy te opowieści ze sobą się sprzeczają. No i wtedy nie ma terapeuta powiedzieć, która opowieść jest prawdziwa, albo która mu się bardziej podoba, albo która jest zacniejsza. Tylko wtedy zadaniem terapeuty jest tak wspólnie z członkami rodziny dekonstruować te przyniesione opowieści, żeby każdy z uczestników takiego spotkania znalazł nową opowieść, tak żeby te opowieści ze sobą jakoś wzbogacały, były komplementarne do siebie, uzupełniały się, ale nie musiały ze sobą się bić. I to jest dość poważne zadanie, myślę, wewnątrzrodzinne, jak przyjmować, to szczególnie wyzwanie dla patriarchalnych rodzin, gdzie na przykład ojciec uważa, że on wie, a inni mają się dowiedzieć, od niego zwłaszcza. I to jest poważne wyzwanie, czy on się da zdetronizować i będzie w stanie słuchać tych innych opowieści jako równie ważne. Ja powiedziałem o patriarchacie, bo widzę, że większość na sali to kobiety, ale matriarchat też jest groźny. No, najpiękniej jest, jak mąż jest z patriarchalnej rodziny, matka z matriarchalnej rodziny i mają żyć długo i szczęśliwie. To wtedy ich droga życia prowadzi przez zakład terapii rodzin. Teraz będzie jedno zdanie filozoficzne. Leibniz, taki filozof, powiedział, że świat jest najlepszy z możliwych. I w gruncie rzeczy to jest, jeżeli by zaaplikować tę myśl do naszej małej rzeczywistości, naszej rodzinnej rzeczywistości, to to jest niezwykle ważne stwierdzenie. Bo co to oznacza? Że właściwie słabnie powód do krytykowania, do krzyczenia, do oceniania negatywnego, bo możemy uznać, że jeżeli świat jest najlepszy z możliwych, to tylko nie ma oznaczać, że nie będziemy go zmieniać, tylko że taki, jaki jest, jest najlepszy z możliwych, bo gdyby był możliwszy lepszy, to byłby lepszy. Otóż, jeżeli tak przyjąć, to bardzo ważny jest skutek dla naszego umysłu, bowiem wtedy nam przybędzie, nazwałbym to, spokojnej życzliwości do świata. Jeżeli ja uznam, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jak ja mówię, że świat jest najlepszy z możliwych, a wszystkimi oknami i drzwiami dociera do nas i okrucieństwo świata, i okropności świata, i zło, jakie się w świecie dzieje, niesprawiedliwości, krzywdy, choroby, nieszczęścia, biedy, no to jaki sens ma to stwierdzenie, że świat jest najlepszy z możliwych? Chodzi o to w tym zdaniu, tak? I że ja dobrze się wczytałem w to zdanie. Chodzi o to, żeby dysponować wstępną akceptacją i wtedy szukać, to jeżeli świat jest najlepszy z możliwych, to we mnie może się pojawić jakiś pomysł, który przecież nie oznacza, że świat ma być stale identyczny, bo świat się zmienia, tylko że powstaje taka możliwość, że ja się włączę w dobrą zmianę, albo wymyślę dobrą zmianę, albo zaproponuję coś, co będzie pewnego rodzaju sensownym projektem. Zauważcie Państwo, że w przypadku terapii rodzin, rodziny, które przychodzą do terapeuty, to są rodziny najczęściej skłócone i ich pierwsze oczekiwanie od terapeuty to jest, żeby terapeuta uznał, że ten drugi jest do niczego, a ten, kto to mówi, to właśnie jest ofiarą tego drugiego. Tymczasem terapii, jak się uda już ich wyprowadzić, tych, którzy przyszli do terapii, z tego obszaru wzajemnych oskarżeń, to zapraszamy do szukania dobrego projektu. A więc to nie będzie tak, że my świat uznamy, że on ma być niezmienny, tylko koncentrujemy się na przyszłości. To co zrobić, żeby było lepiej? Bo rozglądanie się po przeszłości oczywiście jest niezbędne. To nie byłbym psychoterapeutą, gdybym powiedział, że mniejsza o przeszłość. Tylko chodzi o to, żeby nie używać przeszłości jako materiału oskarżycielskiego. Możemy używać przeszłości jako materiału, przy pomocy którego zrozumiemy dzisiejszość, ale nie robimy z tego części oskarżenia. I to jest bardzo ważna sprawa, że to uznanie, że świat jest najlepszy z możliwych, to nie ma być trik językowy, tylko to jest pewien rodzaj oczekiwanej zmiany psychicznej. Czy ja potrafię tak świat przeżywać? Tutaj Państwo macie też, chciałem ten rysunek pokazać Państwu, mianowicie zapewne Państwo poznajecie tego człowieka. Tego znamy, prawda? To wiadomo, że to jest Salvatore Dali. Piękny, przystojny. A ten jest dziwny jakiś. Dlaczego? Tak tu pisze, dziwny, dziwaczny. Dziwaczny właściwie. No, nie ma tych włosików, ale to jest ten sam człowiek. Więc zobaczcie Państwo, jak jest to kwestia pewnego rodzaju przyzwyczajenia, pewnego rodzaju schematu, co uznamy za świat dobry albo za świat wymagający zmiany. Kategoria narracji to jest kategoria, na której ufundowana jest właściwie jedna ze szkół psychoterapeutycznych. Mówimy podejście narracyjne, czy podejście, które odwołuje się do teorii narracji. Najkrócej rzecz biorąc, ta teoria mówi coś takiego, że my myślimy o sobie i o innych opowieściami. Na przykład jak ja bym miał się Państwu przedstawić, albo jakbyście Państwo chcieli coś o sobie powiedzieć, to nie powiedzielibyście, że wskaźnik introwersji, czy ja bym nie powiedział, wskaźnik introwersji jest u mnie 6, a wskaźnik na przykład, jaki to jeszcze, no jeszcze bym wymieniał jakieś, ale nie mogę wszystkiego sobie powiedzieć. W każdym razie nie mówiłbym parametrami i liczbami, jakimś profilem osobowościowym, tylko bym na przykład opowiedział jakąś anegdotę z dzieciństwa albo anegdotę, jak poznałem swoją żonę, albo jak ostatnio Szymek mnie pocieszał, wczoraj było tak, że wracaliśmy razem wieczorem, ja byłem bardzo zmęczony, a on mnie pocieszał, ależ ty masz z tymi pacjentami, powiedział do mnie. No i to mówiąc to, właściwie mówię Państwu troszkę o sobie, troszkę o Szymku, troszkę o naszej relacji. Też myślę, że nie przypadkiem Ewangelia jest pełna przypowieści, bo one do nas przemawiają, one nas kształtują, one są dla nas ważniejsze niż gdybyśmy rzecz dostali właśnie w takich tylko surowych, niebarwnych parametrach, nazwijmy to. I teraz jak się to ma do teorii psychoterapeutycznych, czy do praktyki psychoterapeutycznej? Otóż do psychoterapeuty trafiają ludzie, których narracja, czyli opowieść, jest właściwie taką historią negatywną. Ona ma swój tytuł. Na przykład często do gabinetu terapeuty przychodzi osoba, która na pytanie, jaki jest tytuł twojej autobiografii, powiedziałaby: jestem do niczego. Albo do czego się zabiorę, to zepsuję. Albo gdybym pisał autobiografię, to bym napisał książkę pod tytułem Ja pechowiec. I jaki jest ważny motyw tej okoliczności? Otóż kłopot jest taki, że jeżeli ja mam w sobie narrację pod tytułem do czego się nie wezmę, to zepsuję, to narracja ma, to zresztą poznawczo-behawioralni terapeuci dobrze wiedzą, narracja ma coś takiego jak swoją ramę poznawczą. I teraz jeżeli ja coś wezmę i naprawię, to ja uznam, że to jest pomyłka, przypadek ślepej kurze, jarno się trafiło i tak dalej. Ale jeżeli ja nie naprawię, to mam najlepszy dowód, że zaiste jestem fajtułapą. Siła opowieści, jaka w nas jest, jest niezwykła. My poprzez tę opowieść, albo poprzez tę ramę poznawczą, albo ramę narracyjną, różnie to samo zjawisko możemy nazywać, poprzez mianowicie te okulary, powiedzielibyśmy, postrzegamy rzeczywistość. Niekiedy wręcz terapeuci obserwują, że jesteśmy niewolnikami tych okularów. Tak widzimy, jak nam te okulary pozwalają. Do terapii, jak już powiedziałem, łatwiej trafi ten, kto ma o sobie mniemanie negatywne, będzie tworzył coś, co czasami w innej dziedzinie filozofii nauki będzie się nazywało samospełniającą się przepowiednią. Taki przykład samospełniającej się przepowiedni, może części z Państwa znane, pochodzi z takiego eksperymentu, gdzie nauczyciele dowiedzieli się na początku roku szkolnego, którzy uczniowie są zdolni, a którzy niezdolni. Pod koniec roku szkolnego okazało się, że zaiste ci, którzy byli zdolnymi, mieli bardzo dobre świadectwa, a ci tak zwani niezdolni mieli gorsze świadectwa. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to, o czym się dowiedzieli nauczyciele, było losowe. To znaczy eksperymentatorzy tak zadysponowali przypadkowo kto. A więc nauczyciel, myśląc, że ktoś jest zdolny, tak się zachował jak wobec zdolnego. Jak nie umiał, no przytrafiło mu się, ale podbiera się. A jak ktoś jest niezdolny, no to i tak dalej. I z takimi zjawiskami oczywiście mamy też do czynienia w rodzinie. My możemy mieć taką skłonność do nominowania kogoś. My jako rodzice możemy kogoś nominować, tak się często dzieje między rodzeństwem, o, że ten jest na przykład taki nierozgarnięty, a jego siostrzyczka, no ona jest cwana za dwóch. No i tak się będzie działo i za parę lat rzeczywiście ten będzie jeszcze bardziej nierozgarnięty, a ta będzie jeszcze bardziej rozgarnięta. Dlatego, że nie tylko dlatego, że będzie takie cyrkularne sprzężenie między nimi, ale dlatego, że ta nominacja, czyli pewien rodzaj scenariusza zapisanego albo wręcz takiego wysłowienia, nazwania kogoś, ono będzie miała swoje życie i będzie tworzyła właśnie ową opowieść, ową narrację. Kłopot polega na tym, że bardzo często jest tak, że te narracje, które w nas powstają, powstają we wczesnym dzieciństwie właśnie mocą tego, co nasi rodzice o nas mniemają. To może być na przykład narracja, jaki ten Zbysiu fantastyczny, Zbysiu uwierzy, potem być może się raz, drugi potknie, bo się okaże, że są od niego bardziej fantastyczni, ale na przykład może też być taka narracja, jak on nie będzie przynosił piątek i szóstek, to go nie będziemy kochać. Nie dlatego, że oni, rodzice zaiste go nie będą kochać, tylko w toku czy w czasie procesu wychowawczego dziecku tak opacznie odbierze to oczekiwanie rodziców, przynoś piątki. Nie mówią rodzice wprawdzie przynoś piątki, przepraszam, szóstki dzisiaj, bo jak nie przyniesie, to ci nie będziemy kochać, ale nacisk na te szóstki będzie tak silny, że dziecko będzie domniemywać, że skoro nie przyniosłem, to widocznie będę odrzucony. I tak mogą powstawać narracje tego rodzaju, to znaczy takie, w których ja będę o sobie tak myślał. Na przykład będę myślał, nie jestem kochany albo nie potrafię. Dlatego Państwu o tym mówię, że narracje na szczęście są do zakwestionowania, że można o nich myśleć jako o czymś zadanym albo nałożonym na nas. Jeżeli ja na przykład myślałbym o sobie, że jestem fajtułapą, to mój terapeuta szukałby wyjątków, że może coś mi się udało, zastanawiałby się razem ze mną, od kiedy myślę, że jestem fajtułapą, ale co ciekawsze, jeszcze by się zapytał mnie, a co by się złego stało, gdybyś przestał być fajtułapą? No, wydawałoby się, nic złego się nie stanie, że przestanę być fajtułapą, ale okazuje się, że pod tymi negatywnymi narracjami kryją się pewne zalety. Na przykład nisza taka, że jak ja jestem fajtułapą, to ja się nie będę brał już do niczego. No, Zuziu, zrób to za mnie, bo ja jestem fajtułapą. A więc ta zmiana narracji to jest też pewne wyzwanie. To jest pewne zadanie, które może się pojawić jako coś ważnego i kiedy my czujnie będziemy patrzeć na to, co się dzieje w rodzinie, to wówczas tej narracji możemy się przyjrzeć i nawet coś z nią zrobić. Ja też chcę Państwu powiedzieć, że zdaj sobie sprawę, że ja mówię tak dużo i żebyście się Państwo nie martwili, że wszystkiego nie zapamiętacie, bo to się nie da. Po prostu tak sobie ambitny plan dałem, żeby tyle powiedzieć, ale nie jestem taki znowu naiwny. Teraz o tym wydaje mi się warto wiedzieć. Mianowicie to już jest ostatnia idea. To jest idea, którą nazywam eksternalizacją. Jak przychodzi ten domniemany fajtułapa, to on ma przekonanie, że on sam jest tą fajtułapowotością. Że on, albo on jest tym leniuchem, albo że on jest tym, no w przypadku kliniki, tą anorektyczką, czy tym schizofrenikiem, że on właściwie się utożsamia z tym problemem. Tymczasem nieporównanie lepiej jest uczynić tak, jak ten Pan na tym obrazku, wyjąć z siebie ten problem. Moim problemem jest to, że jest we mnie taka fajtułapowatość, którą ja się chcę zająć. A na przykład w terapii anoreksji pytam pacjentki anorektycznej, Basiu, powiedz mi, co ci dzisiaj rano poradziła ta anoreksja? Oczywiście to jest gra słów, to jest pewnego rodzaju zabawa, to jest pewnego rodzaju trik językowy, powiedzielibyśmy, ale to ma w gruncie rzeczy głęboki sens, ponieważ wtedy ja mogę tą Basię szanować, cenić i lubić, a mogę nie lubić tej anoreksji. I mało tego, będę tą Basię namawiał do tego, żeby razem ze mną tej anoreksji nie lubiła. Bo gdybym ja umieszczał tę anoreksję w niej, to jest duże niebezpieczeństwo, że ja tą Basię też będę nie lubił, dlatego że, jak Państwo może wiecie, anoreksja lubi kombinować, manipulować, fałszować, kłamać i tak dalej, i tak dalej. A więc eksternalizacja to jest taka metoda czy technika, która polega na namówieniu kogoś do tego, żeby uznał problem jako coś zewnętrznego, wobec której to przeszkody, warto coś przedsięwziąć. Będzie przymierze terapeutyczne. Terapeuta, ten pacjent i na zewnątrz ten problem. Przymierze terapeutyczne tych dwojga wobec tego problemu. I to może być analogicznie, ja to mówię znowu z perspektywy gabinetu terapeutycznego, ale coś bardzo podobnego się może dziać w rodzinie. To nie musi być tak, że Zdzichu jest leniuchem, tylko Zdzich ma problem z takim gościem, co się nazywa lenistwo. No i Zdzichu, pogadajmy o tym, jak, co to lenistwo ci mówi, do czego cię namawia, czy lubisz to lenistwo, a może byś chciał czasami się sprzeciwić, a w jakich warunkach to lenistwo ci odpuści, a kiedy się do ciebie przyczepi i tak dalej, i tak dalej. To może być taka konwersacja poniekąd zabawowa, ale w gruncie rzeczy dodaje czegoś, co jest bardzo cenne w ogóle w życiu, a w terapii w szczególności, poczucie sprawczości. Ja nie muszę być niewolnikiem lenistwa jako leniuch, tylko ja mogę szukać dobrej sprawczości, żeby to zewnętrzne lenistwo, może przy pomocy rodzica, może przy pomocy terapeuty, pokonać, a w każdym razie z nim walczyć. No, taka meta zasada, no to może banał, ale uznałem, że warto na to zwrócić uwagę, że podstawą jest szacunek do drugiej osoby. Respektowanie autonomii nie oznacza zaniechania pomocy. Jak kogoś respektuję jego granice, jego wolę, ale to nie znaczy, że nie mam możliwości mu pomagać, a jednocześnie z drugiej strony jest bardzo ważna i delikatna sprawa, to nie znaczy, że ja mam władzę nad tym drugim. Terapeutów nieraz kusi mieć władzę. Ta władza to nie będzie taka władza jak kontrolera biletów nad Gapowiczem, tylko to będzie bardziej cienką kreską pisana władza, na przykład władza, jakim językiem mówimy. Terapeuta, ja Państwu tam wcześniej mówiłem, jak terapeuta jest bardzo taki mądry i wyuczony, to będzie swoją teorią przeczesywał rzeczywistość i powie mu, nie, to nie jest tak, że ty masz bóle głowy, tylko ty masz fiksację edypalną. No i ten uwierzy, że ma fiksację edypalną. Trzeba się wystrzegać tego rodzaju władzy językowej. No, rodzic też ma władzę. Pytanie jest, jak... No wiadomo, że władza absolutna deprawuje absolutnie, więc Michel Foucault, taki filozof francuski, zwraca uwagę, że najpierw myślał, że da się bez władzy żyć i że można władzę pousuwać i będzie dobrze. Potem się zorientował, że nie da się bez władzy żyć, ale chodzi o to, żeby władzy, czy to będzie władza terapeuty, czy władza polityków, czy władza rodziców, czy władza psychiatrów, bo on na to zwraca uwagę, żeby ta władza była kontrolowana przez samych depozytariuszy tej władzy, ale także przez innych. No i teraz już kończąc w zasadzie, chcę powiedzieć, że jest prosta sprawa, jak być rodzicem, czy jak być terapeutą. Bo wystarczy na rodzinę patrzeć z zaciekawieniem, cyrkularnie, neutralnie, hipotezując, lekceważąc hipotezy, nie być nudnym, ani dziwacznym, odkrywać, że rodzina jest najlepszą z możliwych, zgodzić się na to, że każdy ma swoją opowieść i jeszcze respektować drugiego. To wystarczy, a potem, parafrazując świętego Augustyna, robić, co się chce. Dziękuję bardzo. Państwa bardzo proszę o pytania.
Słuchałam tych 10 przykazań rodzinnych. I tak mi się nasunęło, ponieważ dzisiaj spotykamy się w związku z tematem rodzin adopcyjnych i wiadomo, że z jednej strony traktujemy, że to są normalne, zwykłe rodziny, ale przecież mamy świadomość i o tym usłyszymy od przedstawicieli rodzin adopcyjnych dzisiaj już niedługo, że kiedy rodzina podejmuje decyzję o przysposobieniu dziecka, to właściwie wprowadza się w stan kryzysu trochę. Dlatego, że z jednej strony jest ogromna potrzeba posiadania tego dziecka, ale z drugiej strony zmiana, tak ogromna zmiana w rodzinie, że ona musi wprowadzać tę rodzinę w stan specyficznego zagrożenia. Co można właśnie wyciągnąć z tych 10 przykazań, które będą odnosiły się do tej sytuacji?
Świetne pytanie, no, ale rzeczywiście nie wiem. To tak nie mówię, żeby zbyć, tylko rzeczywiście nie wiem, bo też ja Państwu mówiłem, że lepiej nie wiedzieć. To jest taka pozycja, którą taka znana terapeutka amerykańska Harlan Anderson wręcz nazywa pozycją niewiedzenia, not knowing stance. I właśnie na tym jest ufundowana terapia, że ja wstępnie nie wiem, ale nie wiem to nie znaczy, że ja mam się schować pod kołdrę albo uciec, tylko ja mam właśnie być wówczas zaciekawionym, mam doszukiwać się tych sprzężeń, mam mieć jakieś hipotezy, ale umieć je zakwestionować. Czyli rzeczywiście, gdyby, jak dobrze pójdzie, gdybyście Państwo niektóre z tych moich punktów wzięli do serca, no to używając ich jako swego rodzaju takich podpowiedzi, ja wierzę, że można skorzystać z nich, pamiętając, że słowo kryzys jest słowem pozytywnym ze wszechmiar. Aha, stan zagrożenia. A co jest zagrożone?
Kiedy rodzina bez dziecka funkcjonuje samodzielnie, to tak, nie dość, że ma inny sposób życia, inne wartości, inaczej postrzega tę rzeczywistość, nagle pojawia się dziecko i wszystko zaburza. Trzeba się dostosować do dziecka.
Zmienimy zaburza na zmienia.
No dobrze, zmienia. Ja w tej chwili trochę prowokuję tutaj pana profesora, natomiast bardzo mi się spodobało to podejście w tych 10 przykazaniach, że musimy stworzyć tę własną narrację, czyli historię własnej rodziny, czyli w momencie, kiedy pojawia się dziecko, zaczynamy budować tę historię chyba. A także tak samo jak tutaj było to wyrzucenie z siebie tego problemu na zewnątrz, to też chyba jest ważna technika, która pomoże tę rodzinę zbudować, bo ona w tym momencie z tym dzieckiem, które trafia do tej rodziny, zaczyna powstawać na nowo.
Ja tak zatrzymałem się na tym słowie zaburza i zmieniłem na zmienia, bo to jest jeszcze 11 przykazanie. Zbliżone do tego leibnicowskiego, świat jest najlepszy z możliwych. Czy my potrafimy opisać pozytywnie? Jeżeli ja pomyślę sobie, że przyszło dziecko i zaburza, no to się, kobiety na sali, więc ja muszę uważać, jakich słów użyć, no to się zdenerwowałem. Ale jak ja pomyślę, że dziecko przyszło i zmienia, no to może to mobilizować we mnie dobre siły. Jeżeli ja powiem, że dziecko jest uparte, to ja będę się starał ten upór złamać. Jeżeli ja powiem, że ma silną wolę, no to ja docenię to dziecko. Jeżeli ja powiem, że to dziecko jest nadruchliwe, no to ja pójdę z nim do psychiatry i psychiatra przepisze Ritaliny. A jeżeli ja powiem, że jest energiczne, to ja mu znajdę coś, przy pomocy czego on tę energię będzie mógł realizować i tak dalej. Więc mówię o czymś, może tego nie podkreśliłem, ale możliwe, że to wynikało między wierszami z tego, co mówiłem, że czymś kluczowym jest język opisu. Czy ja potrafię opisywać tę rzeczywistość, która do mnie dociera, w taki sposób, który właśnie nie będzie negatywny, osłabiający, agresywny, destruktywny. Ja głęboko wierzę, że język tworzy rzeczywistość, a przynajmniej organizuje rzeczywistość, żeby nie popadać w jakieś skrajności. Język organizuje rzeczywistość. Dlatego w zależności od tego, jak ja opiszę, tak będzie. Jak ja wysłowię, tak będzie. Więc poniekąd na pani pytanie odpowiadając, będzie bardzo ważne, czy ja potrafię znaleźć taki język opisu, z którego będzie mi pośrednio wynikać jakiś atrakcyjny projekt.
Ja bym jeszcze tutaj zaprosiła do nas pana magistra Dariusza Wasińskiego, który przyznam, że troszeczkę swoim wykładem też mnie sprowokował do tego pytania, dlatego że prezentował tutaj problemy dzieci z zaburzoną więzią i myślę, że stąd moje takie pytanie do pana profesora dotyczące tego stanu zmiany, a nawet nazwałam to stanem zagrożenia. Jak pan się ustosunkowuje właśnie poprzez ten wykład pana profesora do tego swojego tematu? Czy faktycznie takie przykazania są do przeniesienia na rodziny, które przysposobiły dziecko?
Chcemy sprawdzić, czy słuchałem pana profesora. Tak, i kiwałem nawet, tak. Pewnie niektóre z nich tak. Co jest ważne, bo ja z punktu widzenia też terapeuty powiem, co jest ważne, już tak sobie nie żartując, tak? Ważne jest też, żeby też nie narzucać swojego punktu widzenia, tak myślę sobie też o rodzicach, którzy uważają, że zawsze mają rację. Tak jak wczoraj, kiedy przyszła do mnie matka z dzieckiem, która twierdziła tak, tak mnie ojciec wychował i dziecko musi się słuchać, wypełniać moje polecenia. Czyli jakby to jest bardzo ważne, żeby też z mojego punktu widzenia, żeby też słuchać, co mówi dziecko. Bo my generalnie dzieci nie słuchamy, bo w wielu miejscach, mimo że to już jest przeszłość, w wielu miejscach pokutuje taka czarna pedagogika, gdzie dziecko ma się słuchać, jak ty będziesz się słuchał, to będzie dobrze. Czyli to mnie się podobało i to jest dla mnie ważne, co mówił pan profesor, żeby nie narzucać swojego punktu widzenia, a nawet jest tak, jeśli my słuchamy, ja czasami takiej frazy używam, żeby dziecko coś powiedziało ważnego opiekunom, to opiekunowie muszą sobie na to zasłużyć. Ale zasłużyć i nie jest to takie częste, że osoby dorosłe sobie zasłużą. Ale też to, nie wiem jak pan profesor, ale ja też czasami, jak mam dobry kontakt i mam przymierze terapeutyczne, to czasami sobie zasługuję. No, na przykład pamiętam takiego dziecka z zaburzoną więzią, który mówi do mnie tak. Panie Darku, niech się pan streszcza, bo idę na trening już, tak? Czyli jakby to jest prawdziwy kontakt, nie picuje, tylko mówi, przepraszam za kolokwializm, mówi jak jest, ale na to trzeba sobie zasłużyć.
Ja oczywiście wiem, że jak ja tutaj dałem 10, to z nadzieją, że państwo jedną zapamiętacie i jestem bardzo wdzięczny.
To, o czym pan mówił, bardzo mi przywiodło na myśl Tewiego Mleczarza ze Skrzypka na dachu i jego dialog ze samym sobą i z Bogiem. I moje pytanie jest takie, ponieważ tu jest 10 przykazań, czy to, co pan powiedział, jest możliwe bez Boga, a jeżeli, to do jakiego momentu?
Strasznie intymne pytanie. Zaczęło się od filmu, a od Hollywoodu, a skończyło się na... Ale spróbuję poważnie i jakoś skupić się i odpowiedzieć na to. Ja mogę powiedzieć, że mnie pomaga Bóg, natomiast potrafię bez kłopotu sobie wyobrazić, ja nawet znam ludzi, którzy nie mają, jak to się mówi czasami, łaski wiary i żyją zacnie i są gotowi spełniać te przykazania. I znam tak zwanych katolików, którzy żadnego z tych przykazań nie spełniają. Bolesne są badania, które nie wskazują na to, żeby ludzie religijni byli ludźmi lepszymi. Więc nie jest mi bliska teza, że jak będę katolikiem, to będę lepszy. Bliska mi jest też, że jak jestem katolikiem, to powinienem być lepszy. Ale no nie wiem, bardziej osobiście już bym nie potrafił.
Przepraszam, ja może tyle chciałem zapytać, co podziękować, bo to zabiorę głos przede wszystkim jako katecheta i teolog, już na emeryturze wprawdzie, ale nie jako teolog na emeryturze. Więc powiem tak, Bóg zawsze pomaga każdemu, kto czyni dobro, niezależnie od tego, jaki jest stan jego wiary. Łatwiej wierzącemu oczywiście. Natomiast chciałem panu podziękować, bo ja miałem ogromne i do dzisiaj czasami mam, a może nie tylko czasami, ale często problemy. I tu mi pomogła ta eksternalizacja z tym, żeby rozdzielić człowieka czyniącego krzywdę, szczególnie jak krzywda dotyczy mnie, od tej krzywdy. A zawsze się mówi, kochaj człowieka, a zwalczaj zło, tak? No i za to dziękuję, bo to rzeczywiście mi tak pokazało, że jak to się wyjmie, to wtedy łatwiej jest w człowieku dostrzec. No, a ja chciałem jeszcze o jednym powiedzieć, tak mi się to nasunęło, że pewnie wszyscy wiemy, skąd się wzięło to i rób co chcesz. Bo to nie ma nic wspólnego z rób to, co chcesz, tylko święty Augustyn powiedział, kochaj i rób co chcesz. Więc ja już w pewnym momencie, tak od 7, zacząłem się zastanawiać, czy pan nie mówi po prostu o miłości. I za to bardzo dziękuję, tak? Bo chyba tak to bywa. I ta miłość rzeczywiście różne może mieć oblicza, to jest oblicze terapeutyczne, ale bardzo piękne. Dziękuję bardzo.
A jeśli odnosimy się do tego, co mówił pan profesor właśnie w tych 10 punktach, to ja tutaj wracam do pana Dariusza. Jeżeli mówimy tutaj o tej miłości i o tego wyjmowaniu tego problemu, to dzieci z zaburzonymi więziami, jeżeli odrzucimy, czy wyjmiemy, tak, wyjmiemy ten problem z tego dziecka, to kochajmy to dziecko, a walczmy, czy radźmy sobie z tymi zaburzonymi więziami. Zgadza się? Czy ja to dobrze zrozumiałam?
Tak, tylko powiem tak, no czasami po ludzku trudno pokochać dziecko, które robi bardzo złe rzeczy, tak, które, przepraszam, bo mi przychodzi przykład Angeliki, która na przykład je własny gil, przepraszam za ten przykład, ale czyli jakby robi wszystko, tak? Robi wszystko, żeby nie pokochać. Ale i kolejna rzecz jeszcze jest, bo nawet gdy dziecko, jak powiedziałem, w takim konflikcie osiowym, że dziecko bardzo pragnie kontaktu z bliską osobą, ale jest taki moment, że dziecko sprawdza. pewnie te osoby, które zajmują się dziećmi i wtedy jest następująca rzecz. Kiedy powiem brzydkie wyrazy, dalej będziesz mnie kochała? Kiedy wysmaruję, nie powiem już czym, łazienki, czy dalej będziesz mnie kochała? Czy rzeczywiście, tak? To jest taka kwestia sprawdzenia. I niestety z mojego doświadczenia wynika, że nie wszyscy są w stanie to udźwignąć. Zwyczajnie dajemy tyle miłości przez wiele lat i nie mamy tak, że ktoś myśli sobie, że jak naciśniemy guzik czerwony, to wyskoczy określona rzecz. Możemy ciężko pracować i z tego nie wyjdzie. Ja przy tej okazji zawsze mówię następującą rzecz, że ja doceniam niezwykle zaangażowanie ludzi zajmujących się dziećmi z traumą, mimo że często nie ma efektów. I są dzieci, ja też mówiłem Państwu, są dzieci, niestety, którym nie można pomóc. Ja znam takie dzieci, które tak potwornie cierpią, gdzie ja jako terapeuta i rodzice nie możemy tym dzieciom pomóc, bo tak zostali zniszczeni przez nas, dorosłych niestety, tak?
Witam serdecznie. Mam pytanie zarówno do pana profesora, jak i do pana magistra.
Do magistra, jest! Ale będę się chwalił w Elblągu, że z legendą tutaj jest.
Ja tylko w sprawie tego tytułu chcę powiedzieć, że jak wracam do domu, to żona mówi, no profesorku, do mycia naczyń, więc...
Ale ja się pochwalę, że jestem podwójnym magistrem.
Panowie, ja mam takie pytanie, które być może troszeczkę wychodzi poza to, co dzisiaj usłyszeliśmy, ale chciałabym skorzystać troszkę z okazji panów wizyty. Ja mam takie pytanie, czy panowie w swojej karierze zawodowej i pan, panie profesorze, również jako psychiatra, jakby spotkali się z czymś takim jak zespół stresu pourazowego u małych dzieci? Jakby jest to dla mnie dosyć interesujące pytanie z mojej praktyki również, bo spotkałam się z dzieckiem, które jest naprawdę małe, bo ma 5 lat, natomiast bardzo zachowanie dziecka jest no, zagadką. Dzieci było mnóstwo, tak? Było no, już mnóstwo, jeżeli chodzi o karierę zawodową, natomiast jeżeli chodzi o zachowanie dziecka, dziecko w rodzinie zastępczej, aktualnie nie adopcyjnej, natomiast... Nie mają wiedzy rodzice zastępcze a propos tego, co dziecko przeżyło, co się stało tak naprawdę, natomiast komunikacja z dzieckiem jest bardzo utrudniona. Nie jest to tylko zahamowanie w sensie samego kontaktu, tak, tylko reakcje dziecka na zachowanie rodziców, zupełnie zwyczajne, naturalne, codziennych czynności jest wręcz niejednokrotnie histeryczne, paniczne, jakby trudno w ogóle cokolwiek... Jakby hipotezy, które się mogą pojawiać, prawda, są różne, natomiast trudno jest szukać w sytuacji takiej, która w pewnym momencie daje nam takie poczucie beznadziejności i tego, co mogłoby się pojawić. Takie jest pytanie do panów obu, oczywiście, jeżeli chodzi o doświadczenie, ale również ewentualnie, czy pojawiają się jakieś pomysły, na przykład, jeżeli chodzi ewentualnie o farmakoterapię w takiej sytuacji.
Pani pytanie ma kilka takich podpunktów. Jedno to jest o nazwę i mogę powiedzieć tak, że psychiatrzy grzeszą nadmiarowością nazw. Wspomniany przez pana magistra DSM w wersji swojej pierwszej miał około 100 jednostek, w tej chwili ma ponad 300. DSM-3 miał 440 stron, DSM-5 ma 996 stron. I to nie dlatego, że psychiatrzy są takimi odkrywcami, tylko dlatego, że są takimi wynalazcami. To znaczy, że chętnie psychiatrzy, może nawet takie lobby psychiatryczne czy lobby medyczne w połączeniu z korporacjami, jest gotowe wymyślać nowe nazwy. Mając nazwę, uruchamia się określone konsekwencje istnienia nazwy. Tak na przykład powstał zespół lęku społecznego, dlatego że paroksetyna nie szła na rynku, bo była już... bo rynek leków przeciwdepresyjnych był nasycony. W związku z tym wymyślono zespół lęku społecznego i paroksetyna teraz jest zażywana przez około 10% Amerykanów. To jest odnośnie nazwy. I teraz chcę powiedzieć coś takiego, że nazwa, na przykład zespół stresu pourazowego, może być albo niszą, albo klątwą. Można sobie wyobrazić, są takie nazwy, diagnozy klątwy. Na przykład słowo schizofrenia to jest klątwa. Nie dlatego, że nie ma ludzi cierpiących na objawy, które psychiatrzy nazywają schizofrenią. Ponad 40 lat pomagam ludziom chorującym na schizofrenię. Ale wiem, że jak ktoś dostanie nazwę schizofrenia, to bardzo często przeżywa to jako klątwę, chociażby dlatego, że stres związany z odrzuceniem społecznym czy z tą etykietyzacją u wielu pacjentów jest większy niż cierpienie wywołane przez samą chorobę. Zaś wracając do punktu, który chyba jest istotą pani pytania, to powiedziałbym, że ważne jest dostrzeżenie traumy i badanie konsekwencji tej traumy. Natomiast podobnie jak na przykład powstała nazwa DDA i to jest też taka nazwa, która może być niszą, która może być klątwą, która jest nieudowodniona fenomenologicznie, że coś takiego istnieje jak DDA. Ale ludzie chętnie stosują troszkę jako taką zasłonę. Pytanie, powiedziałbym, takie jest. Czy z tej nazwy wynika, że osobie, która cierpi na to, na późne konsekwencje urazu psychicznego, czy przybędzie poczucia sprawczości i gotowości do pracy, czy też przeciwnie, schowa się w tej nazwie? Jeżeli się schowa w tej nazwie, to lepiej, żeby takiej nazwy nie było. Albo lepiej wtedy pracować nad tym, żeby z tej nazwy ten ktoś zrezygnował, zdekonstruował tę nazwę i dotarł do istoty sprawy.
Powiem tak, PTSD, rzeczywiście zgadzam się z panem profesorem, jest modne, bo nawet jest teraz program za dobre pieniądze, za grant norweski, tak, na przykład program tak zwanej przedłużonej ekspozycji, tak, też to jest ważne. Natomiast ja bym to nazwał, że dzieci mają traumę, tak, traumę. Tutaj bym nie szukał jakiegoś precyzyjnego powiedzenia, czym jest PTSD, a czym nie jest PTSD. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu rodziców, kiedy dziecko jest diagnozowane, umywa ręce, mówiąc, masz diagnozę, ja nic nie mogę zrobić i sprawa jest załatwiona. A ja bym się to, jak pan profesor mówił, przyjrzał się samej traumie. Ja mam dzieci straumatyzowane. Na przykład, znaczy w ogóle ja dzieci z zaburzeniem więzi nazywam dziećmi straumatyzowanymi. Dzieci po placówkach to są dzieci po traumie, tak? Czyli jakbym mocno chciał, to dziecko spełnia kryteria diagnostyczne, ale nie o to chodzi tak naprawdę. Czyli jakby ja się zajmuję pomaganiem tym dzieciom wyjścia z tej traumy, nawet też uczę rodziców, co można zrobić, ale nie odsyłam do psychiatrów po farmakologię, bo też bardzo często jest. I mówię następującą jeszcze rzecz. Często trauma mija, kiedy w domu jest zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa. Ja namawiam wielokrotnie rodziców adopcyjnych i też zastępczych, bo zastępczymi mam kontakt od kilkunastu lat, mam większy kontakt. Mówię następującą rzecz. Wy jesteście specjalistami. Uwaga, może ktoś się obrazi. Miejcie umiarkowane zaufanie do specjalistów. Tak? I też mówię, zastanówcie się nad tym też, co ja mówię. I tak na koniec, po specjalistów, rodzic przychodzi często bezradny, mówi, panie Darku, ale ja tego się nie rozumiem. Dwie inne osoby powiedziały co innego. Co ja mam na miły Bóg zrobić, tak? Tak naprawdę. Czyli jakby nie kończąc, nie nazwa, tylko jest trauma i można różne rzeczy zrobić. A najwięcej do zrobienia w kwestii rodziców dziecka z traumą w rodzinie adopcyjnej czy w rodzinie zastępczej mają rodzice tak naprawdę.
Czyli tak naprawdę postawienie diagnozy to nie koniec działania, tylko dopiero początek. Zresztą w wielu przypadkach, czy w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, czy biologicznych rodzinach, rodzice chowają się za diagnozę, a to powinien być dopiero początek działania i chyba tutaj to powinno paść na koniec, panie magistrze.
A jeszcze chcę dodać taką okoliczność, która mi się wydaje być interesująca. Mianowicie badano dzieci po takiej traumie jak trzęsienie ziemi. I ciekawa rzecz, że niektóre dzieci podpadałyby pod te kategorie, a niektóre świetnie sobie poradziły. I teraz jest modny taki, ale modny w dobrym tego słowa znaczeniu, kierunek refleksji badawczej, słowem kluczem jest tutaj tak zwany resilience, czyli prężność, hart ducha, wytrzymałość, radzenie sobie mimo traumy. I tam też jest chyba bardzo ciekawy, jeszcze nie do końca zbadany obszar.
Jeszcze muszę panu profesorowi podziękować za te DDA, bo to mnie, jak słyszę DDA, to od razu widzę, że jestem DDA do kwadratu, tak? Także dziękuję bardzo, to mnie uspokoiło, że nie jestem sam z tym DDA. W sensie Nie nawiązuję do pana przeszłości, nie, tylko mówię, że w sensie nazewnictwa rzecz jasna, tak?
Dziękuję panom, panu profesorowi Bogdanowi de Barbaro i panu Dariuszowi Wasińskiemu za tę dyskusję. Myślę, że jeszcze powrócimy do niej w części panelowej, a teraz zapraszam państwa na przerwę na 15 minut i bardzo proszę o punktualny powrót na salę.